Mów konkretnie albo wcale. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Pewna pani w salonie sprzedaży dokonała zwrotu zakupionego wcześniej towaru. Pracownica salonu na końcu procesu obsługi poprosiła ją o złożenie parawki, mówiąc: poproszę panią jeszcze o parawkę w tym miejscu. I pani zrobiła tak. We wskazanym miejscu napisała parawka. Inna pani z kolei weszła do salonu sprzedaży, przeszła cały salon szybkim krokiem, rozglądając się wokół, tam gdzie to jest, po czym zwróciła się tak intensywnie, głośno z pytaniem do pracownicy salonu. Proszę pani, a gdzie znajdę produkty online, które są w promocji, te taniej? No ona szukała produktów online, w salonie, na półkach. Okej, ale żeby ktoś nie pomyślał, że tylko kobiety takie są. Nie. Panie Boże, faceci są tacy sami. Nie myślcie nawet, że jest inaczej, chłopy. Na przykład przyjechał do nas, do firmy, parę miesięcy temu handlowiec. Wprosił się na spotkanie, ponieważ wiedział, że szukamy pewnej firmy logistycznej dla klienta naszego, która ma się zająć transportem z Niemiec. Chodziło o to, że przez 5 dni w tygodniu, codziennie minimum 5 palet towaru musi być odbierane od producenta w Niemczech i ma jak najszybciej dojechać do pewnego magazynu centralnego w Polsce, pod Poznaniem. No taką mamy potrzebę. Tak powiedzieliśmy, jako klient. I przyjechał facet, który ma nam sprzedać swoje usługi. Czyli czego my chcemy? Odpowiedzi na nasze pytanie. Powtarzamy to pytanie na początku spotkania, czyli upraszczamy mu sprawę, że chyba bardziej się już nie da. A co rozumie z tego pan handlowiec? Ano zrozumiał coś zupełnie innego. Zaczął zadawać pytania. No bo tak go chyba nauczyli. Ale on pytał o to, co opisaliśmy w zapytaniu, czyli pytał o to, co wiedział. Nie pytał o to, czego nie wiedział. Więc sami zaczęliśmy mu podpowiadać i powiedzieliśmy, czego jeszcze on nie wie, żeby się odniósł do tego. I teraz najlepsze. Po chwili zastanowienia się pan handlowiec powiedział, że takiego czegoś to on nam nie może zaproponować ani zagwarantować. A przyjechał i minęło 30 minut bezsensownej rozmowy. Ale spotkanie odbył. Pracuje. No i ma klienta. Tylko, że ten klient jakiś dziwny, prawda? Powiedział, że z tego to nie, ale może nam różne inne rodzaje transportu zaproponować, lotnicze, jakieś inne, i zaczął opowiadać o swojej firmie, czyli o rzeczach, które nas kompletnie nie interesowały. Możesz mówić wprost do ludzi, ale i tak nie ma żadnych gwarancji, że zostanie to zrozumiałe tak, jak tego chcesz, obojętnie po której stronie siedzisz, czy jako handlowiec, czy jako klient. A jeśli jeszcze opowiadasz bzdury? Tak po prostu jest. Nie jesteśmy idiotami, tylko ludźmi zupełnie normalnymi. Jeśli myślisz, że to, co mówisz, jest rozumiane tak, jak mówisz, to jesteś w błędzie. Dlatego mów konkretnie albo wcale. A jak nie wiesz, co powiedzieć, to zapytaj i słuchaj. Jeśli chcesz być lepiej rozumiany, to zamiast mówić, słuchaj. Wydaje się to dziwne, ale tak jest. To jest praktyczne, zapewniam. Poza tym, jeśli chcesz, aby ludzie cię rozumieli tak, jak chcesz, to mów i pokazuj. Pokazuj to, co mówisz. Wtedy docierasz do odbiorcy dwoma kanałami, uchem i okiem. A to o wiele bardziej skuteczne. Obrazuj po prostu to, co mówisz, a będzie znacznie lepiej. A jak nie masz jak pokazać, to wizualizuj to, co mówisz. Tak, aby rozmówcy umieli wyobrazić sobie obraz tego, co mówisz. Metafory, porównania i przykłady są do tego idealne. No, zwłaszcza jeśli rozmawiasz na przykład przez telefon, to wizualizuj wszystko to, co mówisz. Jak? Na przykład tak. Zastanów się, co sprzedajesz. Co to jest? Po prostu. I zastanów się, po co klienci mają to kupić. Co i po co. I rozmawiając przez telefon, przenoś ciężar rozmowy na ten drugi element. Tak masz szansę wizualizować. Tak się sprzedaje ubezpieczenia, usługi prawnicze, ale też na przykład monitoring, usługi budowlane, samochody. Wszystko można tak sprzedawać. Weźmy kuchnię. Wizualizuj, jak będą te kuchnie używać. I skupiaj się na funkcjonalności tych kuchni w praktyce w dłuższej perspektywie, jaka będzie dobra w drugim, trzecim, czwartym roku. Przykład. Wielokrotnie rozmawiam z klientami o sposobach sprzedaży, o metodyce, o strategiach sprzedaży. I tak sobie często rozmawiamy o wielu rzeczach. Każdy ma coś ciekawego i ważnego do powiedzenia i to trwa. I się komplikuje. Coraz bardziej. Jeśli trwa, coraz dłużej. Jedna z ostatnich takich rozmów przebiegła nieco inaczej. Kilku dyrektorów plus prezes opowiadali mi o niuansach swojej firmy. Wątków było tyle, że sam już nie orientowałem się, co ważne, a co nie i o czym oni mówią. I w ogóle o czym my rozmawiamy. No wiesz, jak sam rozmawiasz z kilkoma osobami, to musisz na to uważać. Trzeba było rozmowę ustawić inaczej. A więc, mówiąc o strategii sprzedaży, opowiedziałem im o trawniku. Popatrz, jak chcesz mieć trawnik w domu, masz kilka opcji. Możesz po prostu posiać trawę, nasiona rozsypać i coś na pewno wyrośnie. Pewne jest, że coś wyrośnie, ale to nie będzie trawnik twoich marzeń. To takie działanie trochę na spaghetti. Nagotuję cały garnek, sypnę na ścianę i coś się przyklei. No, coś tak, ale to nic wielkiego z tego nie będzie. Jeśli chcesz, żeby powstał trawnik, taki angielski dywan w angielskim stylu, no to trzeba się wysilić bardziej i znacznie więcej rzeczy wziąć pod uwagę. I zadbać o to mocno. Jaka gleba, jak podlewać, czym nawozić, czyje słońce, jak uchronić się przed szkodnikami, przed chwastami, przed cholernymi kretami. Obserwować, jak rośnie, wiedzieć, co zrobić, jeśli coś będzie z tym trawnikiem nie tak. I cały czas obserwować, monitorować. I trzeba wiedzieć, jak zareagować, kiedy coś idzie krzywo. No tego jest mnóstwo. Jak pielęgnować go potem? To dokładnie tak, jak w procesie sprzedaży w każdej firmie. Strategia sprzedaży nie polega na tym, że po prostu powiemy sobie, że trzeba sprzedawać i bardzo tego chcemy. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Tak jak z trawnikiem. No i trawnik wszedł, to weszło. Kiedy wyliczyłem im, ile rzeczy należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia trawnika i jakiej kolejności to wykonać, jak sprawdzać, czy rośnie, jak pielęgnować, dopiero wtedy przełożyłem im to na ich firmę i okazało się, że no właśnie, coś trzeba zrobić najpierw, coś potem, ale w sumie trawnik będzie, jeśli wszystkie te czynności przebiegną właściwie i nie ominiemy żadnego elementu. Nie pominiemy. Plus cały czas, jeżeli będziemy kontrolować, czy to dobrze rośnie, czy nie choruje i dbać o niego nawet, jak wydaje się, że wszystko jest ok. Popatrz, prosty komunikat i porównanie, wizualizowanie przez analogię sprawiło, że wszyscy uczestnicy zrozumieli, jak ważna jest na przykład osoba odbierająca telefony chociażby i że strategia sprzedaży nie jest czymś prostym, składającym się z kilku prostych rzeczy, bo wtedy trawnik nie wyrośnie. Mów konkretnie albo wcale. A teraz inaczej. Popatrz, to było zwykłe spotkanie handlowe. Ktoś umówił nam termin i przyjechaliśmy. Firma dobrze dobrana pod kątem skali branży, czyli idealnym, w targecie w idealnym jest i spotykamy się z właściwym człowiekiem odpowiedzialnym za ten obszar w firmie. Na stanowisku decyzyjnym, to dyrektor, chyba nawet członek zarządu. Czyli wszystko gra. Nic, tylko usiąść i porozmawiać. Zapytać o potrzeby i pokazać, co my tam takiego mamy. Jest tylko jeden mały problem, a właściwie kilka, a raczej setki problemów. Otóż, to co sprzedajemy jest drogie. No, mówimy nawet o kilku milionach złotych. To co sprzedajemy jest niby znane, ale kompletnie nie wiadomo do czego tego używać i jak to się będzie spłacać klientowi, czy w ogóle się będzie spłacać. To jest perspektywa klienta. To co sprzedajemy jest teoretycznie jest potrzebne w tej firmie, ale zapytaj o potrzeby, a nie usłyszysz nic, to pewne. To, co sprzedajemy, może sprawić kłopot rozmówcy naszemu. Dlaczego? Bo jeśli nawet go zainteresuje, to ewentualny zakup sprawi, że ten człowiek będzie musiał się napracować potężnie, zaangażować, a w ogóle rozmawiać z właścicielami o tym. To dodatkowe zajęcie jest teoretycznie korzystne dla firmy, ale czy korzystne również dla naszego rozmówcy? No to nie jest właściciel firmy, to wysokiej rangi dyrektor, ale inaczej patrzy na firmę, bo to pracownik najemny jest, a nie właściciel. Poza tym, jeśli go to zainteresuje, no to będzie musiał pójść do zarządu, do prezesów i powiedzieć im, że hej panowie, jakieś 4 miliony musimy wydać, a to nie takie proste dla kogoś, kto nie sprzedaje na co dzień. Na pewno padnie pytanie, dlaczego i co on wtedy powie? Przecież ten człowiek to pośrednik i mówi w moim imieniu, będzie mówił. Co mam zrobić, jeśli on zrobi to źle? Wiemy też, że ten człowiek ma swoje obowiązki, wykonuje je dobrze. A to, co zaproponujemy za chwilę, no trochę zburzy jego świat. Będzie musiał pójść wyżej, opowiedzieć o tym właścicielom. Czy w ogóle będzie chciał? Czy znajdzie czas? Czy przekaże te informacje tak, aby właściciele zrozumieli, o co nam chodzi? A chodzi nam o to, aby oni wydali kilka milionów złotych. Czy się tego spodziewają? Nie. Nie mają zaplanowanych tego typu wydatków. Nie są zabudżetowane, bo być nie mogą. Poza tym to nowy produkt. Nie jest znany powszechnie. Czy pan dyrektor przekaże dobrze tę informację, czy powie na przykład tak, że no byli jacyś ludzie, fajni, sympatyczni, ale panie prezesie, ich oferta nawet ciekawa, ale to, wie pan, 4 banie kosztuje, 4 miliony. No jak tak powie, to już po tobie. Po mnie. Takich zasadzek jest mnóstwo, a my za 10 minut spotykamy się z tym człowiekiem i wiemy o nich. Dodam, ten człowiek jest zabiegany, ma mnóstwo obowiązków i poświęca nam swój czas. Czyli trochę mu go kradniemy. Już to samo może go wkurzać, źle nastawiać. Być może założył sobie, że jakieś 15 minut do pół godziny pogadamy i już poleci do swoich obowiązków, a o sprawie zapomni, tam się powie, że nie zdecydowaliśmy się. A my chcieliśmy, aby się skupił, aby nas wysłuchał, aby postarał się zrozumieć, o co nam, obcym ludziom chodzi. My chcemy dużo, a on może czuć, że kradniemy mu czas, jak wielu innych ludzi w firmie, bądź też handlowców, którzy takich jak my przyjeżdżają. Którzy jakoś przebili się przez zasieki obronne złożone z sekretarek, asystentek, ochrony i wszystkiego innego. Jak myśmy tu w ogóle wleźli? I w ogóle dlaczego ma z nami rozmawiać? Przecież no, nie ma nawet oferty. Najpierw nie wysłali. No nie wysłali, bo wiemy, że jak wyślemy wcześniej, to nie spotka się z nami. Przeczyta, bo wie, że to niby fajne, ale 4 miliony. Coś tam obiecują w tej ofercie, ale to wszyscy tak piszą, że mi się będzie opłacać i że warto. I że tamci są właśnie najlepsi. Dlatego umawiając spotkanie, nie do końca powiedzieliśmy, o co nam chodzi, aby uniknąć tego, że powie, proszę przesłać ofertę, no bo to byłby koniec, albo początek końca. Umówiliśmy się używając pewnego fortelu, triku i za 10 minut mamy się zobaczyć. Popatrz, to co usłyszałeś przed chwilą, to są tak zwane pozycje wyjściowe. Określiłem ci je przed spotkaniem i jeśli spotykasz się z ludźmi i chcesz im coś sprzedać, określenie właśnie pozycji wyjściowych jest czasami ważniejsze niż to, co sprzedajesz, zapewniam. Prawie nikt tego nie robi, no bo nie mają czasu, bo po co? To, co usłyszałeś przed chwilą, to przygotowanie do spotkania, aby wiedzieć, jakie problemy mamy do rozwiązania i jakie obiekcje mogą się pojawić i z jakim nastawieniem nasz pan dyrektor, kochamy, przybywa na spotkanie. Jeśli umiesz to robić, twoje spotkania będą przebiegać lepiej, inaczej. Skuteczniej. Jeśli umiesz to robić, to jest warunek. I czy w ogóle chcesz to robić? Okej, czyli mamy nasz produkt, który może być świetny dla tej firmy. Mamy rozmówcę, który w zasadzie nic nie potrzebuje i może nie mieć czasu dla nas, choć się umówił. I za chwilę dowie się, że powinien polecieć do właścicieli z informacją. Panie prezesie, super, fantastycznie jest. 4 miliony musimy wydać. Cieszy się pan? A w ogóle to będziemy mieli tyle korzyści, że ho, ho, ho! Rozumiesz już, jak wyglądają pozycje wyjściowe? Określenie ich to nic innego jak przygotowanie do spotkania. I to jest praca domowa, którą no, musisz odrobić, jeśli chcesz być skuteczny w tym, co robisz. Przygotowanie, ćwiczenie, uczenie się, trenowanie. To fajne słowa, ale kto to robi? Popatrz, taka mała dygresja, wrzucę coś. Znani sportowcy, których widzimy na meczach, na zawodach, zawodowcy. To, co widzimy, to jest efekt ich pracy. Na przykład mecz. Mecz trwający piłkarski 90 minut, to, czego nie widzimy, to przygotowanie się. Albo tygodnie, miesiące, albo całe życie nawet ciężkiej pracy. Po to tylko, aby zagrać krótki mecz. Zawodowi bokserzy często przygotowują się do jednej walki trwającej, załóżmy, 30 minut przez pół roku. Co chcę przez to powiedzieć? W sporcie profesjonalnym mniej więcej 95% czasu zawodnicy poświęcają na przygotowywanie się, na uczenie, trenowanie. Ale małe 5% to jest właśnie to, co widzisz podczas meczu w telewizji. Takie spotkanie handlowe to jakby mecz właśnie. Zadam pytanie, ile czasu poświęcasz na przygotowanie się do swoich meczów? Powiem tak, i wiem to z doświadczenia. Jeśli chociaż te 5% czasu poświęcisz na przygotowanie się, to pozostałe 95% przebiegać będzie o wiele lepiej. Ale czy chociaż to robimy? W większości nie, bo nie ma czasu, nie ma takiej potrzeby, bo to nudne i nie płacą za to. Albo dadzą jakiś skryb i to wystarczy. No to w sporcie spróbuj takiego podejścia, to co najwyżej pograsz na jakichś wiejskich zawodach. Jeśli chcesz grać na poziomie zawodowym, proporcje musisz odwrócić. 95% to przygotowanie, a 5% to mecze. A więc poświęć chociaż 5% czasu swojego na przygotowywanie się do rozmów handlowych, do swoich meczów. Jak robisz to ty, czy w ogóle robisz, jak robią twoi pracownicy, czy przygotowujecie się do pracy, do sprzedaży, do rozmów, do swoich spotkań? Czy w ogóle? A jeśli już, to jak to robicie? No, jest coś jeszcze a propos tych sportowców. Sportowcy po meczach analizują, jak grali. Obojętnie, czy wygrali, czy przegrali. Analizują, bo tam jest właśnie wiedza, co poprawić. Czy analizujesz swoje spotkania, i te dobre, i te złe? Czy przed spotkaniem, przed rozmową umiesz właściwie określić swoje pozycje wyjściowe, takie określam. No dobra, koniec dygresji, wracamy do spotkania. Zastanawiasz się pewnie, co tak naprawdę mamy sprzedać podczas tego spotkania. No to taka dziwna rzecz. Magazyny energii, wielkości kontenera, które kosztują jeden około 4 baniek, 4 miliony. Jak o takim czymś rozmawiać? No przede wszystkim mów konkretnie albo wcale. Przygotowaliśmy się do tej rozmowy, spędziliśmy mnóstwo czasu, zbieraliśmy informacje o kliencie, zanim do niego pojechaliśmy. Po co? Aby w ciągu kilku pierwszych minut dać mu sygnał i w ogóle sprzedać mu ten pomysł. Bardzo dokładnie, precyzyjnie. A odbyło się to tak i teraz trochę musimy się wyobrazić to. Na pewnej czystej kartce papieru narysowałem poziomą kreskę. To przyłącze prądu. Do zakładu. Na końcu tej kreski narysowałem prostokąt, to właśnie magazyn energii. Dalej kolejna kreska, to większy prostokąt, to jego zakład produkcyjny. Następnie powiedziałem, że rocznie wydają na prąd około 3 milionów złotych. No, potwierdził. A więc parafrazowałem, że w ciągu 4 lat no, wydadzą 12 milionów. Potwierdził. To kotwiczenie, to kontrastowanie, to rozciąganie percepcji. Następnie przy mniejszym prostokącie, tym pierwszym, napisałem wartość 4 miliony, no tyle kosztuje. To cena magazynu. Z boku większego prostokątu napisałem wartość 12 milionów. Czyli to jest koszty energii przez 4 lata. A na dole, samym gdzieś tu na dole, wartość 3 miliony. To roczny koszt prądu. I powiedziałem tak. Dzięki zastosowaniu magazynu energii u pana w firmie, roczny koszt spadnie poniżej 1 miliona. I narysowałem wartość 1 milion obok tych 3. Czyli co? W 2 lata całość inwestycji się spłaci, a magazyn będzie pracował przez minimum 10 lat, bo taką gwarancję pan otrzymuje od producenta. A koszt magazynu to 4 miliony. Rocznie oszczędzamy 2, a więc 2 lata i całość się spłaca. Koszty spadną w sumie o 60%. I ja wiem, że wydaje się to niemożliwe, prawda? No, potwierdził, że nie wierzy. Wtedy w kilku zdaniach wytłumaczyłem, z czego to wynika, jak wynikają te oszczędności i jak można u nich to wdrożyć. I teraz znaczy czas dopiero na techniczne aspekty. Ta cała pierwszy fragment rozmowy trwał około 7-8 minut. I to był najważniejszy element rozmowy handlowej. 7 minut z kilku godzin, które potem były. Dlaczego? Bo te pierwsze 7 minut decydowało, co będzie potem. Sprzedaż odbyła się właśnie tu, w tym miejscu. Bez pitolenia o relacjach. To metoda kontrastowania. Popatrz, 4 miliony to dużo, a bardzo dużo i drogo, ale 4 miliony w kontraście do 12 milionów kosztów w 4 lata, no to wygląda już inaczej. To jest rozciągnięcie, to kontrastowanie dużej sumy, no dużej z jeszcze większą, realną. Dlaczego mają kupić magazyn energii? Ponieważ koszt roczny prądu spadnie radykalnie. Znów mówimy i pokazujemy, działamy na słuch i wzrok. I wisienka na torcie. Duża suma inwestycji spłaca się sama w ciągu około 2 lat, a to oznacza, że to bardzo korzystna inwestycja z inwestycyjnego punktu widzenia. W ten sposób kupiliśmy uwagę i ustawiliśmy percepcję rozmówcy na właściwy tor, na ten, którym chciałem, żeby on tym torem jechał. Aha, aby uniknąć kłopotów, od razu powiedzieliśmy, że nie muszą tego finansować z własnych środków, bo jest finansowanie, więc całość spłaci się sama. Sprawdziliśmy wszystko przed spotkaniem i byliśmy tego pewni. Potem, szanowny pan dyrektor, który miał dla nas pół godziny, no już nie miał pół godziny, zadzwonił po głównego energetyka i siedzieliśmy ponad 3 godziny na kartkach obliczając, czy to, co myśmy im powiedzieli, to jest prawdą. No jest prawdą, okazało się. A to jest uwiarygodnienie. Było prawdą, ponieważ wcześniej sami to sprawdziliśmy wielokrotnie i my wiedzieliśmy, co ma wyjść na końcu, ponieważ przygotowywaliśmy się do tego spotkania. Ale żeby nasz klient to zrozumiał i odkrył, potrzebne były 3 godziny. Ale żeby w ogóle to było możliwe, to najpierw musiało być te 7 minut, 8 pierwszych, najważniejszych minut. Te 3 godziny potrzebne były po to, aby właśnie to pan dyrektor, szanowny, doszedł sam do końcowych wniosków. Gdybyśmy już na wstępie mu powiedzieli, mógłby nie uwierzyć, przyjechali się mądrują. A tak sam przy naszym udziale to sobie poprzeliczał i kurde cholera, opłaca się, patrz pan. Gdyby ta rozmowa odbyła się w inny sposób, w innej kolejności, prawdopodobieństwo, że będzie nas słuchał, rozumiał i zaangażuje się, byłoby minimalne. A w ten sposób to myśmy kontrolowali przebieg rozmowy. Popatrz, najpierw zaciekawić, skupić uwagę, powiedzieć, pokazać, zobrazować, o co nam chodzi i co z tego klient może mieć. Potem dopiero wchodzimy w techniczne aspekty, po to, aby całość była wiarygodna. Prawdziwa i zrozumiana, tak jak chcemy. I za ten proces odpowiadają handlowcy, a nie klient. Do tej rozmowy przygotowywaliśmy się prawie tydzień. Jedno spotkanie handlowe, aby dobrze przebiegło, potrzebowaliśmy prawie tydzień, aby wiedzieć, co mówić i jak to zrobić. I być konkretnym, przygotowanym na każde sprawdzenie naszej wiarygodności. No, czy mógł nam odmówić? Tak. Ale prawdopodobieństwo było minimalne. Popatrz. My lubimy sobie tak pogadać jako ludzie. Relacje zbudować chcemy, to wszystko jest ok, ale czy to pomaga w dokonywaniu transakcji handlowych, czy nie? Mów konkretnie, albo wcale. Cała sztuka polega na tym, aby jak najmniejszą ilością słów, w jak najprostszy sposób zainteresować rozmówcę, skupić jego uwagę i umieć przy okazji odpowiedzieć na nigdy nie zadawane pytanie. Dlaczego mam to kupić od pana, od ciebie? I w takim kontekście duża ilość wypowiadanych przez handlowców słów nie pomaga. A jeśli rozmawia przez telefon, to jest to jeszcze ważniejsze. Przez telefon masz tylko słowa i swój głos. Za duża ilość słów powoduje tylko to, że ich mniejsza część w ogóle dotrze do rozmówcy. Z reguły jest tak, że jak nie wiesz, co powiedzieć, to mówisz cokolwiek, aby dużo powiedzieć. Jak nie opracujesz, nie przygotujesz się do rozmowy, to gadasz, gadasz i gadasz, myśląc, że klient coś sobie z tego wybierze, że coś wejdzie. No nie, być może, ale to jest mało prawdopodobne. A z reguły okraszane jest to na dodatek jakimiś wyświechtanymi frazesami, którzy wszyscy tak mówią, a pomiędzy nimi jest jakieś mnóstwo wypełniaczy takich, czyli słów, które wcale nie muszą być wypowiadane w ogóle, ale są i sprawiają takie wrażenie słowotoku. Wielokrotnie na treningach zadaję takie proste pytanie. Powiedz mi, co oferujesz i dlaczego mam to kupić? I zaczyna się taniec godowy. Padają setki słów, a tak naprawdę to, co ważne, ginie gdzieś między wypełniaczami i cały czas słychać to Pamiętaj, krótkie, trafne, konkretne wypowiedzi mają szansę być zrozumiane tak, jak chcesz. Zresztą nie tylko na treningach. Uwielbiam zadawać to pytanie, kiedy to ja jestem na przykład kupującym. Dlaczego mam to kupić od pana? I lubię obserwować wijących się nieco handlowców wtedy rzeźbią po swojemu. Popatrz. Ludzie lubią sobie pogadać. Wiesz o tym, że z reguły no, to niekonkretni. Ciężko skupić ich uwagę. W trakcie rozmów otwieranych jest z reguły za dużo wątków, różnych aspektów się pojawia. No i jeśli ty też tak będziesz robił, to będziecie sobie dużo mówić i niewiele z tego będzie wynikać, a po jakimś czasie nie będziesz wiedział, o czym byście rozmawiali. Albo co jest najważniejsze. Jeśli ciekawi cię ten temat, to polecam posłuchać na przykład profesora Bralczyka w jego wystąpieniu na kanale YouTube. Jak mówić, aby cię słuchano. Profesor, ten fantastyczny człowiek nie jest handlowcem. Pewnie w życiu nikomu niczego nie sprzedawał, bo po co? Ale wie, jak mówić, aby cię słuchano. I gdyby był handlowcem, no to ja stawiam, że mógłby sprzedawać każdemu wszystko. A tak na marginesie. Jeśli chcesz, aby cię słuchano, to mów mniej, a bardziej słuchaj rozmówców. Wtedy paradoksalnie, mówiąc mniej, masz szansę być wysłuchany znacznie lepiej. Mów konkretnie albo wcale. Spotkania handlowe Przykład, jeśli masz zespół handlowców lub ludzi z marketingu, robi z nimi spotkania, mów konkretnie albo wcale. Zadawaj precyzyjne pytania i oczekuj odpowiedzi. Jeśli tego nie robisz, będzie słyszał setki słów, ogólników, wypełniaczy. Mów konkretnie albo wcale. Zapytaj o wyniki. Na przykład, usłyszałeś, jakieś tam są. Na przykład, jeśli są złe, to zapytaj, dlaczego są takie. I co teraz, kolego, zrobisz, aby to naprawić? Masz jakiś pomysł? A jeśli są dobre, no to pogratuluj i zapytaj, co zrobisz, aby utrzymać te dobre wyniki dłużej. Lub aby je jeszcze poprawić. I słuchaj. Zebrania handlowe nie są po to, abyś ty wygłaszał swoje tirady. Są po to, abyś to ty, jako szef, zebrał informacje. Mów konkretnie albo wcale. Lubimy sobie pogadać i mamy wrażenie budowania relacji. Rozmawiamy i czasami nawet jest to potrzebne. Czasami. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy tak, kiedy nie. I tak czy inaczej umieć w pewnym momencie przejść konkretnie do sprawy. Jeśli tego nie robisz, masz mnóstwo spotkań, fajnie się nawet rozmawia, dużo jakichś klientów, ale sprzedawać może ktoś zupełnie inny. Mów konkretnie albo wcale. Jeśli zaciekawił Cię ten podcast, jeśli czujesz, że coś być może jest nie tak z rozmowami Twoich handlowców albo swoimi, albo swoich konsultantów, jakkolwiek ich nazywasz, to napisz na biuromaopa.karski.pl. Przyjrzymy się sprawie, być może wymyślimy coś konkretnego i skutecznego. No to co? Mów konkretnie albo wcale. Dobrego dnia.